Dobry wieczór, Anna Rembas. W naszej radiowej tawernie kontynuujemy dziś żeglarskie gawędy. Przed dwoma tygodniami gośćmi byli Krystyna Chojnowska-Liskiewicz i jej mąż Wacław Liskiewicz. Opowiadaliśmy o podróżowaniu dookoła świata. Dziś kolejny gość, kapitan jachtu, który jako pierwszy opłynął biegun. Ale był też pierwszym polskim jachtem, który przepłynął w bardzo trudnych warunkach nawigacyjnych przejście północno-wschodnie, czyli akweny bardzo zimne, akweny Arktyki rosyjskiej. Jacht Lady Dana przepłynął także przejście północno-zachodnie, z zachodu na wschód. Jak do tej pory, tylko kilku jachtom na świecie udało się opłynąć biegun północny. Kapitanem tego jachtu jest Ryszard Wojnowski. Dziś jesteśmy w jego sopockim mieszkaniu. Siedzimy przy kominku, jest ciepło, bezpiecznie. Nie tak jak na morzu.
Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót. Wykuj własny szlak przez kraj dziki i surowy. Przejdź drogą północ-zachód poza lód.
Są pewne predyspozycje, są pewne geny, które nas w jakiś sposób ukierunkowują do tego, co robimy najlepiej. U pana to jakie to cechy, które spowodowały, że dzisiaj robi pan takie rejsy, a nie inne?
No to może przypadek po prostu sprawił. Kiedyś u mnie w rodzinie nie było tradycji żeglarskiej, po prostu będąc w drużynie harcerskiej pewnego dnia przyszedł taki facet i powiedział, nie będzie się żadną drużyną ruchu drogowego, tylko będzie się drużyną żeglarską i tak to się zaczęło po prostu i potem się udało no, przy tym żeglarstwie z przerwami, które wynikają z różnych kolejów dziejowych wytrwać.
Kiedy to było? Ile pan miał lat wtedy?
No, miałem 10 lat. To było dawno temu.
Ale pamięta pan?
Tak, no oczywiście, no, mam 10 lat, to się pamięta.
Pana pierwsza łódka, pana pierwsze jezioro, pana pierwsze zmagania się z żeglarstwem?
No, to było w Gdańsku na Krakowcu. Mieliśmy przystań i oczywiście zaczęliśmy od szlifowania łódek drewnianych papierem ściernym. Malowanie robili już starsi od nas, także była to taka dosyć nudna i niewdzięczna praca, ale zawsze od takich rzeczy się zaczyna. W tamtych czasach dzieci same jeździły autobusami, tramwajami i nikt się za bardzo nie przejmował. Potem jeździło się rowerem, jak już miałem trochę więcej lat. Kolegów oczywiście też miałem i z niektórymi z nich pływam do dzisiaj.
Czyli to nie było tak, że przyjeżdżały dzieci z rodzicami, samochodami, dzieci wysiadały kolorowo ubrane z plecakami, tutaj zadowolone jako kolejne zajęcia dodatkowe, tak jak teraz?
No wtedy to nawet samochodów było mało, także to było dużą rzadkością, żeby ktoś mógł samochodem przywieźć swoje dziecko.
A rodzice zajmowali się też żeglarstwem, czy zupełnie z innej branży?
Nie, moi rodzice absolutnie nie mieli nic wspólnego z żeglarstwem. Z przemysłem okrętowym mój ojciec miał, ale z żeglarstwem nie.
Takie pierwsze szlify, można powiedzieć, i te pierwsze bakcyle, te pierwsze momenty, to właśnie od taty czy z książek? Na przykład, gdzie pan się dowiedział w ogóle, że jest coś takiego jak żeglowanie?
No mówiłem, no, przyszedł kolega, późniejszy mój, i powiedział, słuchajcie chłopaki, będziemy drużyną żeglarską. A przedtem to w zasadzie to się chyba nad tym nie zastanawiałem.
Nie było żadnych książek, żadnych filmów przyrodniczych, przygodowych?
Nie, no oczywiście książki czytałem w dużych ilościach, tak, ale książki były o różnych rzeczach, między innymi o żeglarstwie, ale nie zastanawiałem się, że akurat to ma być żeglarstwo.
A potem podstawówka, szkoła średnia i co dalej z tym się działo?
Były obozy żeglarskie, obozy wędrowne, no i morze. Od 75 roku, w 75 roku byłem w moim pierwszym rejsie morskim do Rygi i Tallina.
To jaka jednostka wtedy była?
To był jacht wędrownik drewniany. No i pamiętam, że wtedy po raz pierwszy i ostatni mnie dopadła choroba morska.
I potem się już to nie powtórzyło z chorobą morską, a ten pierwszy moment, jak się zbliżała, pamięta pan? Wiedział pan, że to właśnie nadchodzi?
No pamiętam, że obudziłem się rano i miałem być kukiem, czyli przygotować śniadanie. Wyszedłem z chłopiku, gdzie spałem, trochę bujało. No i w momencie, jak otworzyłem szafkę z wędzoną kiełbasą, to wystarczyło, tak. No a potem oczywiście chorować można, ale pracować trzeba, także śniadanie zrobiłem, ale do południa to już byłem zdrowy.
To był pierwszy jacht i potem było pewnie już kilkadziesiąt innych jednostek i innych rejsów. Proszę opowiedzieć o tych, które panu zapadły w pamięć najbardziej.
No potem pływałem na kilku jachtach czy kilkunastu jachtach, ale takim rejsem, który zapadł najbardziej, był rejs w roku 78 i 79 jachtem Alf, w którym chcieliśmy opłynąć Amerykę Południową. To nam się nie udało. Koło Hornu złamaliśmy maszt, zresztą kilku tego masztu stoi tutaj za nami, tam w rogu. I to miało spory wpływ na moje życie, bo potem wylądowałem w Brazylii na 8 lat.
To znaczy, wylądował pan w Brazylii, pracował pan tam, żył tam pan? Dlaczego pan tam trafił?
No, poznałem tam dziewczynę, wyjechałem dzień przed stanem wojennym, no i potem wróciłem, jak już się komuna skończyła.
Jednak wrócił pan. A w Brazylii zajmował się pan też łódkami, żeglowaniem?
Pracowałem w stoczni, ale czasami żeglowałem, ale wie pani, przeważnie robi się taka przerwa, jak człowiek już ma rodzinę, musi zarobić pieniądze, to przez pewien czas nie ma czasu na żeglarstwo.
Ale stocznia w jakiś sposób to była tym łącznikiem.
No to ciężko powiedzieć, że to jest łącznik, no po prostu widać wodę, tak, czy statki, ale to nie jest łącznik, to jest normalny przemysł.
Ale budował pan statki?
Tak, byłem w biurze projektów.
Czyli z wykształcenia jest pan?
Jestem inżynierem.
I skończył pan jakie studia?
Zacząłem studia na Politechnice Gdańskiej, budowę okrętów, a skończyłem w Brazylii. Wydział mechaniczny. Po portugalsku mówię dosyć dobrze.
Tam się pan nauczył? Jak to było z tym początkiem języka? Proszę powiedzieć.
No, nauczyłem się dosyć szybko. Znałem już wtedy angielski mniej więcej, a angielski to jest połowa łaciny, także było mi w miarę łatwo opanować portugalski.
A Brazylijczycy są dobrymi żeglarzami?
Niektórzy są słynni, tak, ale za dużo żeglarzy tam chyba nie ma, z tego co wiem. Ale niektórzy są bardzo znani.
W 8 latach zdecydował pan, że wraca pan do Polski. To był rok?
No to był rok 89.
89. Tak czułam, że to będzie tak 88. Czyli trafił pan z Brazylii tutaj do Polski, można powiedzieć, której kończyła się pewna epoka, w której zaczynały się zupełnie nowe rzeczy dziać. 89 rok to te słynne przemiany, transformacja. Jak pan to odebrał? Trafił pan też do swojego zawodu, czy robił pan coś innego?
Po 8 latach przerwy, jak wróciłem tutaj, to w zasadzie stwierdziłem, że będzie kłopot ze znalezieniem w miarę dobrej pracy. W związku z tym na 5 lat jeszcze wyjechałem na Bliski Wschód i pracowałem w Dubaju i w Bahrajnie. Też pracowałem w stoczni. A potem wróciłem w 1995 roku i ponieważ zawsze się interesowałem ekonomią, to zdałem egzamin na doradcę inwestycyjnego i zacząłem pracować w branży bankowej.
Tak sobie rozmawiamy o pana przeszłości, bo interesuje mnie, co robią żeglarze i jak, można powiedzieć, pokierował swoim życiem człowiek, który no, ma takie sukcesy w żeglarstwie. Okazuje się, że no, nie zajmował się tylko żeglowaniem, że to nie jest tak, że żeglowanie to tak naprawdę cały czas bycie na wodzie, pływanie, nie schodzenie z jachtu, z łódki. To też normalna, codzienna, mozolna praca, trudna, pewnie tak jak w pana przypadku, ale też nie można powiedzieć, że żeglowanie przy okazji, tak nie można powiedzieć.
Przy okazji w zasadzie przy okazji, bo ja no powiedzmy zacząłem żeglować znowu w roku 99 chyba, o ile pamiętam, i to było takie żeglowanie, że raz do roku się wypłynęło gdzieś na 2 czy 3 tygodnie do Chorwacji z rodziną na ciepłe morze po prostu. Także to na pewno to nie jest całoroczne zajęcie. To...
Ale te rejsy, za które pan zbiera laury, między innymi te ostatnie, no to już są rejsy przygotowywane od wielu, wielu lat pewnie i wymagające też czasu. żeby je wykonać. To nie jest tak, że to przy okazji się robi.
No oczywiście, to jest kwestia odległości, tak? Także nie można przepłynąć tego w miesiąc normalnym jachtem, tak? I to musi trochę potrwać, ale normalnie to mam rodzinę, mam dzieci, które chodzą do szkoły, nie wszyscy mają czas, żeby ze mną pływać. Także nie planuję spędzać połowy roku na morzu czy 9 miesięcy, bo to tak. Moja żona pływa ze mną, ale nie sądzę, żeby chciała 9 miesięcy pływać.
Lady Dana to właśnie łódka nazwana na cześć żony?
Tak, ponieważ pozwoliła mi kupić, no to miała prawo, znaczy nie to żona wybrała, ale powiedziałem, to będzie elegancko, jak będzie taka nazwa.
Danuta, rozumiem.
Tak, Danuta.
Żona Danuta tutaj teraz na razie w kuchni, ale mam nadzieję, że do nas podejdzie. Choinka jeszcze nie rozebrana u Państwa po świętach?
No tak, jeszcze do 2 lutego mamy czas.
Do Matki Boskiej Gromnicznej, to tak jak w większości domów. A proszę powiedzieć, jak doszło do tych projektów, za które Pan zebrał największe laury i w ubiegłym roku, i w tym?
Ten projekt to może był też trochę przypadkowy, bo jak w życiu, życie jest pełne przypadków. Tak? 10 lat temu byłem ze Sławkiem Rudnickim na Antarktydzie, jak ten panorama. I po 2 latach zadzwonił do mnie i zapytał, czy byłbym zainteresowany uczestnictwem w projekcie właśnie przepłynięcia przejścia północno-wschodniego. Bo organizuje jacht i potrzebuje parę osób do załogi. No ale okazało się, że nie mógł zorganizować tego jachtu. Mi się pomysł spodobał, no także ja to zrobiłem.
Skąd wyruszaliście? Jak długo trwała wyprawa? I dokąd Was zaprowadziła? Miała jakieś trudne momenty?
Zaczęliśmy w 2013 roku. Plan był taki, żeby opłynąć biegun na raz. To się udało jak na razie chyba 2 jachtom tylko. Do tego trzeba mieć dużo szczęścia, jeżeli chodzi o ilość lodu. Myśmy tego szczęścia nie mieli. Wypłynęliśmy z Sopotu 8 czerwca i dopłynęliśmy do Vancouver, o ile pamiętam, około 10 października.
Pamiętam, wtedy chyba syn Pana zdawał tam jakąś maturę internetową?
Nie, matura to może nie, zdawał...
Do liceum egzaminy.
Zdawał egzaminy wstępne do liceum. Tak.
Bo przed wypłynięciem właśnie rozmawiałam z nim i mówi, że jest spokojny, że na pewno da radę, że wszystkie formularze jest w stanie przesłać internetowo.
Tak, tak, to zrobiliśmy to przez internet i dostał się i uczy się.
W której klasie dzisiaj jest?
Brakuje mu 15 miesięcy do matury, tak mniej więcej, ile dobrze liczę.
Czyli rozumiem, że dzieci i żona też żeglują.
Tak, żeglują. Mam 2 synów i córkę i wszyscy żeglują.
Uczyli się od Pana, czy na jakichś profesjonalnych kursach, szkołach?
Ze mną i oprócz tego też byli na kursach żeglarskich.
Radzą sobie? Są zdolni? Mają talent do żeglowania? Bo to nie jest tak łatwo.
Nie, żeglarstwo nie jest trudnym sportem. Naprawdę to każdy może żeglować, no chyba, że ktoś ma taką przypadłość, że ma jakąś straszną chorobę morską, czyli te 3% społeczeństwa. Ale poza tym to naprawdę nie jest trudne.
Brnę przez skry na zachód, od Davisa zimnych wrót, szlakiem tych, których bogactwa wiodły na daleki wschód. Sławę zdobyć chcieli, został po nich tylko proch. Białe kości popłynęły gdzieś na dno.
Wróćmy jeszcze do tej wyprawy. Pan powiedział, trzeba było trafić na moment, kiedy jest mało lodu, tak? Jak to sprawdzić?
Głównym problemem przejścia północno-zachodniego jest Cieśnina Wilkickiego, na północ od półwyspu Tajmyr i tam lód musi stopnieć, żeby można było przepłynąć. On topnieje gdzieś tam na przełomie lipca i sierpnia, ale czasami się zdarza tak, jak myśmy mieli w 2013 roku, że stopniał i to częściowo dopiero w końcu sierpnia i dlatego byliśmy spóźnieni na drugie przejście północno-zachodnie i musieliśmy popłynąć do Vancouver, żeby zostawić jak na zimę.
Ale to też nie można powiedzieć, że to się wtedy nie udało, bo wy trasę zrobiliście, tylko może nie tak, jak chcieliście.
Oczywiście, że się udało i można powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo gdyby nam się udało na raz opłynąć biegun, to byśmy mieli 1 srebrny sekstant, a tak mamy 2.
Co jest takiego trudnego, że niewielu żeglarzy pływa w te rejony i niewielu lubi te chłodne wody i ten chłodny czas na łódce?
Ja bym się nie zgodził, że aż tak mało ludzi tam pływa, bo tam pływa sporo jachtów. Oczywiście nie wszystkie przez przejście północno-wschodnie czy północno-zachodnie, ale na Spitsbergen czy na Grenlandię. Na Grenlandię w tym roku płyną chyba 3 polskie jachty łącznie z nami, bo chcemy tą Grenlandię zwiedzić tym razem, bo poprzednim razem się nie udało.
Kiedy wy ruszacie? Kiedy początek?
A wyruszamy w maju, to będą takie etapowe rejsy po 2-3 tygodnie i będziemy na Grenlandii w lipcu i do końca sierpnia. Także jeszcze mamy ze 2-3 miejsca, gdyby ktoś chciał.
Rok po roku dostaje pan nagrodę najlepszego żeglarza za najlepszy rejs i tak dalej. Spodziewał się pan tego w tym roku? Za co to jest?
W tym roku to jest za przejście północno-zachodnie. Nie myślałem o tym, żeby to zrobić z uwagi na nagrodę, tylko po prostu trzeba było tą łódkę z Vancouver ściągnąć do Sopotu. To było najważniejsze, a nagroda wyszła przy okazji. No, jury oceniło, że to był najbardziej interesujący rejs w tym roku.
A w Vancouver ta łódka długo stała? Gdzie stała i jak wygląda na przykład przechowywanie łódki właśnie w Kanadzie?
No więc przechowywanie łódki wygląda w ten sposób, że jak się przypływa do Kanady, to trzeba zrobić odprawę celną. Nie płaci się oczywiście cła, ale ma się pozwolenie na czasowe przechowywanie łódki w Kanadzie na okres, ja dostałem chyba na 9 miesięcy, no bo tyle to było potrzebne. Wyciąga się ją w marinie, stawia, przygotowuje tak jak wszędzie na całym świecie na zimę i się wyjeżdża. Myśmy mieli tam kolegę, który się opiekował tą naszą łódką przez zimę, który z nami potem popłynął, Jurek Uśmider. No i potem na wiosnę w maju przyjechaliśmy, przygotowaliśmy, zwodowaliśmy i popłynęliśmy dalej.
Czyli w sumie czasowo ile wam to zajęło?
Zostawiliśmy jacht w Vancouver w październiku i pojechaliśmy 8 maja i zaczęliśmy powolutku płynąć przez Kolumbię Brytyjską i Alaskę, bardzo piękne regiony, 31 maja.
Do kiedy płynęliście w sumie?
I w Polsce byliśmy 28 września. Pierwsza część tej podróży to była taka bardzo turystyczna, bardzo wolna, ale jak wypłynęliśmy 2 sierpnia z Nom, to po 55 dniach już byliśmy w Sopocie, z czego tylko 5 dni byliśmy w portach, o co załoga miała do mnie lekkie pretensje, no ale niestety tam jest zasada taka, że jeżeli masz wodę wolną od lodu przed sobą, to płyń jak najszybciej, uciekaj.
Jak to jest w pracy? Urlop bez problemu się dostaje? Czy już wiedzą, że jak pan przychodzi i składa pan podanie, że nie będzie pana pół roku czy kilka miesięcy, no to nie ma od tego odwołania i trzeba ten urlop panu dać?
No ja akurat sam sobie udzielam urlopu, także nie mam z tym problemu.
To chyba najlepszy sposób dla żeglarzy, którzy chcą być poza domem więcej niż kilka miesięcy, bo te wyprawy pewnie charakteryzują się tym, że trwają długo.
No tak jak powiedziałem, to jest kwestia odległości. Tak? My w tym roku przepłynęliśmy ponad 10 tysięcy mil. Tak? Jacht płynie powiedzmy średnio 6 węzłów, tak? Czyli łatwo policzyć, że to jest około 1600 godzin, czyli ponad 2 miesiące płynięcia.
A wtedy za północno-wschodnie przejście, ile w sumie przepłynęliście mil? Tamten rejs i ten?
W sumie to było około 20 tysięcy, nie pamiętam, czy ciut mniej, czy ciut więcej.
To już jest dobry wynik.
No to jest dookoła świata jest 360 stopni razy 60 minut, bo tyle to jest mil, czyli 21 tysięcy 600, o ile dobrze policzyłem, mil.
A pan już płynął dookoła świata?
No można powiedzieć, że to była podróż dookoła świata, z tym, że to się chyba nie liczy jako oficjalna podróż dookoła świata, bo nie przecięliśmy równika. Ale w sumie opłynęliśmy świat dookoła. No płynie się, żeby coś zrobić ciekawego, zwłaszcza to przejście północno-wschodnie. Byliśmy pierwszym polskim jachtem, który to przejście pokonał i było to bardzo interesujące i dużo, nawet mogę powiedzieć, dużo bardziej ciekawe niż przejście północno-zachodnie, chociaż przejście północno-zachodnie jest żeglarsko trudniejsze. Z uwagi na to, że było bardzo sympatycznie w rosyjskich portach rozmawiać z Rosjanami i spotykać się z nimi, tak? Bo w Kanadzie z tym były pewne kłopoty. Tak? Oni są bardziej mają takie brytyjskie podejście do życia, czyli absolutnie są mało zainteresowani tym, co ktokolwiek cokolwiek innego robi.
No to słuchacze pewnie się zdziwią, bo pewnie myśleli, że właśnie w rosyjskich portach będą jakieś kłopoty.
Nie było żadnych kłopotów. W Rosji na przejście północno-wschodnie trzeba mieć zezwolenie na przepłynięcie północnej drogi morskiej. To trzeba zacząć załatwiać jakieś 4-5 miesięcy przed planowanym terminem rejsu. To zezwolenie jest wymagane, tak jak jest napisane w rosyjskim prawie, z uwagi na to, że to jest Arktyka i oni nie chcą, żeby tam jakiś statek, powiedzmy, wszedł na mieliznę i zalał tą Arktykę jakimś paliwem czy ropą. No nie mają osobnej ustawy dla jachtów, także my jesteśmy traktowani jako statek i stąd konieczność tego zezwolenia. W Kanadzie kiedyś takie zezwolenia też były, teraz nie są wymagane.
3 wieki przeminęły, na wyprawę ruszam znów. Śladami dzielnych chłopców, co walczyli z furią mórz. Miasta z lodu wyrastają, by rozpłynąć za mną się. Jak odkrywcom dawnym wskażą nowy brzeg.
Co ciągnie pana na morze?
O, co ciągnie? No, na morzu jest ładnie. To znaczy może niekoniecznie bujanie się po wodzie jest celem, ale to jest metoda zwiedzania portów i spotykania nowych, ciekawych ludzi. To jest może najbardziej interesujące żeglarstwo.
Ale są też wygodniejsze metody. Cieplejsze, bardziej suche, są inne środki transportu, niekoniecznie łódka.
Tak, z tym, że w niektóre miejsca ciężko się jest dostać. Tak? To nawet czasami jachtem jest łatwiej. W założeniach naszego rejsu było to, że chcemy go trochę nagłosić medialnie, nie tam dla naszej sławy osobistej, tylko żeby popularyzować żeglarstwo jako możliwość spędzenia wolnego czasu. Ja zawsze się śmieję, że gdyby młodzi ludzie, zanim się pobiorą, spędzili ze sobą 3 dni sztormu na rejsie, to może by było mniej rozwodów, tak? Także bardzo polecam ten rodzaj aktywności i o to nam w zasadzie chodziło.
A łatwo się mówi o swoich pasjach, o żeglowaniu, o tym, co tak naprawdę czuje żeglarz, będąc na morzu, będąc sam na przykład? Była sytuacja, że był pan sam na morzu? Wiele razy tak było?
To znaczy, ja nigdy nie pływałem samotnie na jachcie, ale na samotnych wachtach to ja przeważnie jestem, sam płynę.
Powiedział pan o tych 3 dniach w czasie sztormu spędzonych przez młodych ludzi, którzy chcą się pobrać, że można byłoby wtedy uniknąć nieporozumień później na lądzie. Bo morze, bo woda, bo bycie w takiej sytuacji dosyć ekstremalnej, zamkniętej pokazuje wszystkie chyba takie najważniejsze cechy człowieka. Tego nie można już potem tam ukryć, prawda? Tego, co jest w człowieku.
Dokładnie tak jest, że na jachcie w zasadzie po dobie, najdłużej po 2, wiadomo mniej więcej, kto jest kim, tak? I kto jak się zachowa, w jakiej sytuacji.
Dobiera pan ludzi jednak wiedząc, czego się można po nich spodziewać. To nie jest zupełny przypadek.
Oczywiście, że się płynie na 4 miesiące, to trzeba wziąć to pod uwagę, z kim się płynie, tak? Na 2 tygodnie to w zasadzie z każdym można przeżyć. Oczywiście jakiś porządek zawsze musi być, ale staram się robić to bez krzyków.
Jest pan kapitanem z krwi i kości?
No chyba tak, bo potrafię zarządzać ludźmi.
A w domu też? Czy raczej tutaj stery dzierży małżonka?
To znaczy ja mam monopol, jeżeli chodzi o pilota od telewizora, tak? Ale nie wtrącam się do wielu rzeczy.
Dużo elementów. Tutaj tak się rozglądam po pięknym mieszkaniu, w którym rozmawiamy, pana Ryszarda Wojnowskiego, elementów morskich. Mówi pan, złamany maszt tam w rogu i coś jeszcze. Aha, przed wejściem jest taki symbol, jak się wchodzi do pana.
To jest chyba nagroda Rejs Roku, tak? No tutaj jeszcze można zobaczyć na kominku taka lampa elektronowa, to jest pamiątka. Pomogliśmy czyścić trochę nową ziemię, tam takich lamp elektronowych zapasowych są setki tysięcy porozrzucanych jego śmieci. Potem jest plaster z masztu z Alfa, ten pośrodku, który sobie wzięliśmy na pamiątkę właśnie, jak złamaliśmy ten maszt w 79 roku. No i takich parę. Za nami jest ten srebrny sekstant.
O, jest też fortepian wspaniały. To gra na fortepianie?
No, na fortepianie gra mój młodszy syn, tak jak można było zobaczyć, grał dla morsów w zeszłym roku.
Jakiej muzyki słucha Ryszard Wojnowski, żeglarz? O szanty nie pytam. To musi być już inna muzyka.
Oprócz hard rocka, którego nie za bardzo lubię, to w zasadzie wszystko. No na pewno jest bardzo ładna piosenka o tym przejściu północno-zachodnim, tak? A nad resztą się nie zastanawiałem.
A gdyby pan powiedział komuś, kto wysłucha naszej rozmowy i będzie chciał popłynąć w te rejony, za które pan otrzymał nagrody i które pan ostatnio zwiedzał, kilka takich jeszcze głównych drogowskazów, jakby miał się przygotować do takiej wyprawy, gdyby ktoś na przykład pomyślał sobie, to ja też tak chcę. Od czego zacząć?
Ale samemu zorganizować taką wyprawę, czy popłynąć z kimś?
Popłynąć z kimś.
Popłynąć z kimś, to trzeba na internecie znaleźć po prostu wolne miejsce na jachcie. Zapraszam do nas, też jeszcze kilka mamy. Na stronie ladydana44.pl jest rozpiska rejsów na przyszły rok.
Lady Dana to wiem, bo żona Danuta. A 44?
A 44 to oczywiście z Mickiewicza.
Tak czułam właśnie. Kominek się czasami pali u pana w domu, u pana Ryszarda Wojnowskiego?
Tak, pali się, tylko akurat pali się wieczorem, a muszę dzisiaj rozpałkę kupić, bo skończyła.
To się skończyła. Czasami się też pewne rzeczy kończą. Nasza rozmowa też dobiega końca. Jakie plany w przyszłym roku? 2015, 16, 17?
Ja myślę na razie nad tym rokiem, a potem zobaczymy, może powtórzyć tą Amerykę Południową, której nam się wtedy nie udało opłynąć, ale to zobaczymy.
W tym roku też Polonus miał problemy, nasz jacht, płynąc szlakiem Shackletona, nie dopłynął tam w końcu.
No niestety, tak czasami się zdarza, to czasami chwila pecha czy nieuwagi i jest kłopot, no ale na szczęście nikomu nic się nie stało, bo ja zawsze mówię, jak to jest rzecz nabyta, a życie ludzkie jest bezcenne tylko. Mhm. Jak zawsze można zrobić nowe.
Jak pan widzi takie informacje w telewizji, na przykład w czasie świąt mieliśmy okazję oglądać sytuacje związane z Polonusem, który nie dopłynął właśnie tam. Ocenia pan w ogóle innych żeglarzy? Łatwo jest oceniać, siedząc w domu?
No, staram się nie oceniać, bo ja tam nie byłem, także wolę poczekać na jakąś... Po pierwsze, dokładniejszą relację, tak? Poza tym to staram się myśleć nie jak prokurator, tylko powiedzmy jak komisja do badania wypadków, żeby się dowiedzieć czegoś, czego uniknąć, żeby samemu nie wylądować w takiej sytuacji.
Do tej pory tylko kilku jachtom na świecie udało się opłynąć biegun północny. Kapitan Ryszard Wojnowski za pokonanie przejścia północno-wschodniego odebrał najwyższe polskie trofeum w żeglarstwie morskim, czyli tytuł żeglarza roku 2013, srebrny sekstant oraz pierwszą nagrodę honorową rejs roku. Zeszłoroczna wyprawa jachtu Lady Dana też nie mogła przejść niezauważona. Została sklasyfikowana jako pomorska żeglarska wyprawa roku 2014. Za miesiąc żeglarze zaczynają przygotowania do nowego sezonu. Co planują w tym roku, o tym opowiemy za tydzień. Dziś to już wszystko. Kłania się Anna Rymbas i realizator Stefan Kotiuk. Dobranoc.
Spróbuj chociaż raz nordwestowe przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin Hugo Forta wrót.
Wykuj
własny szlak
przez kraj
dziki i surowy.
Przejdź
drogą północ-zachód poza lód.
Spróbuj
chociaż raz
nordwestowe
przejście zdobyć. Znajdź miejsca, gdzie zimował Franklin u Beauforta wrót.
Wykuj
własny szlak
przez kraj
dziki i surowy.
Przejdź
drogą północ-zachód poza lód.